Brata Janusza Spadzińskiego prosimy do wykładu.
Kierowani w Panu, ja również pragnę przekazać miłość, sympatię i pamięć braterską od tych, którzy niestety nie mogą uczestniczyć razem w tej uczcie duchowej z nami, ale pamiętali również i ci, których miałem przywilej odwiedzić z usługą w zborach, w których usługiwałem ostatnio. Jest to również sympatia, pamięć i miłość od tych, którzy pozostali w zborze w Katowicach, nie mogąc tutaj przyjechać. Jak również serdeczne pozdrowienia od mojej drogiej żony Lidii, która pozostała w Leżakowie z chorym ojcem. Być może, że w trzecim dniu będziemy mogli tu razem z Wami uczestniczyć w tej uczcie duchowej. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie o tyle szczególny dzień, że na tej konwencji, a właściwie myślę o miejscowości, w Bulce Niedźwieckiej jeszcze nigdy nie dane mi było usługiwać. A więc jest to coś nowego, co przeżywam bardzo mocno. Oczywiście pamiętam tu inne konwencje, które się odbywały. Jak tu brat Stanisław przypomniał, ostatnia z nich była 8 lat temu, ale bywały i wcześniejsze. I ja miałem przywilej w nich uczestniczyć jako znacznie młodszy człowiek. I związane są z tymi konwencjami również moje bardzo miłe wspomnienia. Pragnę również powiedzieć, drodzy, że rozumiem waszą ciężką sytuację, w jakiej się znajdujecie. Ja sam jeszcze niedawno byłem tam na waszym miejscu. Tu troszkę jestem wspomagany i powiewem świeżego wiatru z jednej i z drugiej strony jest znacznie lżej. Natomiast wiem, że przeżywacie wszyscy już i dolegliwości związane z wysoką temperaturą, jaka dzisiaj panuje, i ze zmęczeniem całego dnia. Ktoś powie, no cóż, ja się namęczyłem, siedziałem cały dzień. Męczy to, ja wiem, że to męczy, bo sam również tego doświadczam. W związku z tym postaram się, aby wam bardzo nie dokuczyć. Będę pilnie was obserwował, drodzy braterstwo. Jeżeli zobaczę, że już wszyscy posnęliście, to przestanę mówić. Temat nasz będzie zatytułowany Jak powstają klejnoty. Taki troszkę jubilerski by się wydawało temat. Powiecie, pewnie Spadziński się przekwalifikował, bo teraz większość osób się przekwalifikowywuje, o tak chyba trzeba to powiedzieć. Nie zostałem jubilerem. Ale nie zmienia to faktu, że zainteresowałem się tym tematem. Myślę, że będzie on błogosławieństwem dla nas wszystkich. Tym bardziej, że klejnoty, drodzy, są wspaniałe. Klejnoty są dostojne, są często godne podziwu, budzące u wielu osób chęci ich posiadania. No i nie dziw, bo w nich zawarte jest piękno. W nich zawarty jest blask. No i można powiedzieć, że swego rodzaju czar w nich został zawarty. Klejnoty potrafią wprowadzić w zachwyt i w podziw. Mogą stać się dla wielu osób przyczyną pożądania ich uzyskania. Mogą stać się również powodem radości i szczęścia, gdy staną się czyjąś własnością. Ich posiadanie, szczególnie gdy są to egzemplarze piękne, unikalne, jest często powodem dla ich właścicieli do pewnego rodzaju dumy. W dawnych wiekach to przecież klejnoty głównie zdobiły głowy i ubiory władców tego świata, często powodując, że ich niepowtarzalny blask uginał kolana przed majestatem, jaki one podkreślały, właśnie zdobiąc takiego króla czy królową. Gdy mówi się o klejnotach, drodzy, często na myśl przychodzą szlachetne kamienie. Bardzo często są one oprawione w równie szlachetne metale. ale również gdy mówi się o klejnotach, w naszych oczach wyobraźni powstaje obraz szczególnie pięknych wyrobów sztuki jubilerskiej, pełnych blasku. Gdy wymawia się słowo klejnot, bardzo często w domyśle to słowo brzmi jako bogactwo. I zapewne również jest to synonim słowa ozdoba, chwała, piękno. To między innymi klejnoty możemy zawrzeć w słowie skarb. Jeżeli ktoś by nam powiedział, że mam pewnego rodzaju skarb, z pewnością pomyślelibyśmy, że są to również i jakiegoś rodzaju klejnoty. A więc można nawet powiedzieć, że słowo skarb i klejnoty, czy klejnot, bo nie przecież od razu musi się ten skarb z wielu klejnotów składać, to w pewnym rodzaju jakiś równoznacznik słowny. A więc, jeżeli już tak twierdzimy, to jakoś trudno sobie wyobrazić, drodzy, że ktoś komu chcąc ubliżyć powie, ty klejnocie. Dziwnie by to zabrzmiało, prawda? Ale gdybyśmy chcieli kogoś pieszczotliwie nazwać, to byśmy powiedzieli, ty mój skarbie. A czasami mówimy do naszych pięknych połów, ty moje złotko. Zdarza się, prawda? A myślę, że wcale by nie zostało źle odebrane, gdybyśmy naszej drogiej żonie powiedzieli, ty mój klejnociku. To by też było wspaniałe i miłe. A więc możemy powiedzieć, myślę, że nie pomylę się o wiele, jeżeli to stwierdzę, że słowo klejnot raczej rodzi pozytywne wrażenia. Raczej kojarzy się z rzeczami wzniosłymi i wspaniałymi. Biblia w kilkunastu miejscach mówi o klejnotach. Szczególnie znajdziemy to słowo w Starym Testamencie. W każdym z tych wyrażeń, kiedy mowa jest o klejnotach, Pismo Święte przedstawia je jako obraz bogactwa, jako wyrażenie zasobności ich właściciela, czy raczej właścicielki, bo częściej do kobiet są one tam przypisane, pewnego rodzaju ozdoby, chwały, faktu budzącego cześć w stosunku do posiadacza tych klejnotów. Natomiast Pismo Święte też mówi, że utracenie tych klejnotów jest pewnego rodzaju formą kary, nieszczęścia. Ale w ten sposób o klejnotach mówi Stary Testament. W Nowym Testamencie już raczej o klejnotach nie znajdziemy opowiadań. Raczej mniej tam jest o nich powiedziane, a więc korzystając z zasobów, jak gdyby Starego Testamentu, chcę zwrócić uwagę na pewien szczególny tekst znajdujący się w Starym Testamencie. I co ciekawe, znajduje się ten tekst w ostatniej księdze Starego Testamentu. A jak wszyscy sobie już szybciutko uzmysłowili, oczywiście myślę tutaj o księdze Malachiasza. I tam właśnie jak gdyby Stary Testament, próbując nawiązać do duchowych wartości Nowego Testamentu, mówi o klejnotach zgoła innym znaczeniu, aniżeli w tym ziemskim, takim bardzo materialnym. I oto, gdybyśmy zwrócili wspólnie uwagę na to, co zostało zapisane w księdze Malachiasza w 3 rozdziale i 17 wierszu tego rozdziału, to w polskiej Biblii co prawda nie znajdziemy tam myśli o klejnotach, ale odczytam ten tekst w brzmieniu naszej, szczególnie tutaj weźmy pod uwagę Biblię Gdańską, chociaż inne przekłady nie podają tego tekstu inaczej, albo bynajmniej nie o wiele inaczej go tłumaczą. 3 rozdział proroctwa Malachiasza i 17 wiersz znajdziemy tam, drodzy, takie słowa. Cić mi będą, mówi Pan zastępów, dzień, który ja uczynię własnością. I zmiłuję się nad nim, jako się zmiłowa ojciec nad synem swoim, który mu służy. W angielskim tłumaczeniu tego tekstu, a szczególnie chciałbym tutaj wyeksponować myśli zawarte w wersji króla Jakuba, tak zwana wersja KJV, to tłumaczenie brzmi troszkę inaczej. I tam właśnie znajdujemy myśl o klejnotach, bo przecież one są dzisiaj obiektem naszych wspólnych rozważań. I ten tekst brzmi następująco. Ci będą moimi, mówi Pan, zastępów w owym dniu, w którym uczynię ich moimi klejnotami. Słowo, które tutaj zostało przetłumaczone na słowo klejnoty, klejnot, możemy to w liczbie pojedynczej powiedzieć, to słowo tam użyte w hebrajskim brzmieniu brzmi yetet. Znaczenie tego słowa daje nam poznać fakt, że między innymi to samo słowo yetet jest użyte w drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział i 5 wiersz, ja nie będę go cytował, ale jedynie powiem, że chodzi o wyjście narodu izraelskiego z Egiptu, gdzie jest powiedziane, że oni wynieśli wiele kosztowności wychodząc z Egiptu. Tam właśnie przy określeniu tych kosztowności to samo słowo zostało użyte. W drugiej księdze Mojżeszowej, 35 rozdział i 22 wiersz, gdzie opisane jest, jak to naród izraelski, znajdując się już w warunkach pustynnych, przynosił dary na budowę przybytku i właśnie znosił wszelkiego rodzaju kosztowności. I tam właśnie przy określeniu tych kosztowności zostało użyte to samo słowo yetet. A więc stąd możemy przypuszczać, że tłumaczenie w wersji króla Jakuba jest najbardziej poprawnym tłumaczeniem tego tekstu. I jeszcze raz go przytoczę. Ci będą moimi, mówi Pan, zastępów w owym dniu, w którym uczynię ich moimi klejnotami. Dostrzegamy zatem, drodzy, z tego tekstu, że Bóg postanowił dzień. Bóg postanowił dzień, w którym zbierze wszystkie swoje klejnoty jako swoją własność. I bynajmniej oczywiście nie będą to klejnoty te ziemskie, do których dzisiaj jako ludzie zwykliśmy przywiązywać większą bądź mniejszą wagę. Z kontekstu dostrzeżemy, drodzy, że jest to szczególna klasa ludzi, którzy w tym życiu poddali się ciężkiemu i żmudnemu procesowi, który miał właśnie z nich uczynić klejnoty. Rozumiemy oczywiście, że w najwyższym stopniu możemy tutaj dostrzec tą działalność boską w stosunku do klasy kościoła, malutkiego statka, do tej klasy, o której w liście do Rzymian, 8 rozdział, 37 wiersz, jest powiedziane, że oni stali się więcej niż zwycięzcami. I tu znowu pozwalam sobie, aby posłużyć się tłumaczeniem Biblii w wersji króla Jakuba. Ale mając na uwadze, drodzy, że poświęcenie przecież jest jedno, że prawda, że jej duch, że dzieło tej prawdy w nas jest jedno, powinno być jedno, możemy powiedzieć, że ten proces tworzenia klejnotów boskich nie tylko ograniczył się do tej klasy. On rozciągnął się na wszystkich poświęconych aż do dnia dzisiejszego. A więc możemy się spodziewać, że proces przygotowywania klejnotów nie zakończył się wraz z ustaniem tego najwyższego z powołań, wysokiego powołania, ale że ten proces tworzenia klejnotów trwa do dnia dzisiejszego. Drodzy, chcąc rozszerzyć myśl o klejnotach, należy powiedzieć, że klejnoty nie są zjawiskiem samorodnym. A więc nie jest tak, że na przykład z ziemi wykopiemy już gotowe klejnoty. Nie. Nie rosną one też na żadnym z drzew, a więc nie nazbieramy gdzieś tam idąc w pole tych klejnotów. Natomiast jest faktem, że ziemia tworzy elementy pewne samorodne, które służą po pewnym bardziej lub mniej skomplikowanym procesie obróbki jako składowe części tych klejnotów. Klejnoty oczywiście są różne. Nie można powiedzieć, że coś tylko to jest klejnotem, a inny wyrób nie. One mają różny kształt, różną formę. Są to czasami wyroby ze złota, srebra, nawet czasami platynowe. I oczywiście zawierają często kamienie szlachetne, półszlachetne. I to też nie po prostu wydobyte z ziemi, ale oczywiście również poddane pewnej obróbce. Tak jak i sam metal szlachetny, w którym są oprawione, również podlega pewnemu procesowi obróbki. Ale tak mi się wydaje, i pewnie wiele osób by to potwierdziło, że najcenniejsze klejnoty, te najbardziej cenne, które ludzie cenią, to są klejnoty zawierające brylanty. Dla brylantów wielu ludzi utraciło głowę, i to i w przenośni, i w dosłownym znaczeniu. Były dla wielu powodem szczęścia, dla wielu zaś stały się powodem tragedii. Metale szlachetne połączone z brylantami są najcenniejszymi klejnotami świata. A więc, drodzy, sądzę, że prześledzenie procesu tworzenia tych klejnotów da nam obraz, w jaki sposób Bóg przygotowuje te swoje najcenniejsze klejnoty. W tym proroctwie Malachiasza, które już cytowaliśmy, 3 rozdział i 17 wiersz był pod naszą uwagą. Zwróćmy uwagę, co 18 wiersz podaje, i tam znajdziemy takie słowa. Wtedy się nawrócicie. Oczywiście mowa o tym dniu, w którym Bóg będzie swoje klejnoty zbierał. I mówi, wtedy się nawrócicie, w tym czasie. A obaczycie różność między sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Między sprawiedliwym i niezbożnym. Między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy. No, dzisiaj też tą różnicę widać, ale z jakże odmiennymi skutkami dla jednych i dla drugich. W tamtym czasie sytuacja się znacznie zmieni. Albowiem u Mateusza w 13 rozdziale, a 43 wierszu znajdujemy takie słowa: wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Możemy powiedzieć, będą się tak lśnić jak te klejnoty, które wtedy Bóg zbierze. Ale skoro powiedzieliśmy, drodzy, że najcenniejsze klejnoty to brylanty oprawione w metal szlachetny, chcę was zapytać, czy chcecie dowiedzieć się, jak powstają brylanty? Chcemy. Dobrze, to powiem, jak powstają brylanty. Brylanty, drodzy, powstają z diamentów. A więc brylant jako kamień w naturze nie występuje, ale można go nazwać brylantem. To jest obrobiony diament. I to w sposób bardzo szczególny. Ale tu chciałbym się cofnąć wstecz i powiedzieć wam, jak powstają diamenty. Bo przecież one są początkiem brylantów. Otóż diamenty powstają, o dziwo, z grafitu. I grafit, i diament to jest forma węgla. Czyli można powiedzieć, że diament jest węglem. Jaki jest grafit, wielu z nas wie. Ja myślę, że być może ktoś tu jeszcze używa ołówka, chociaż wyszedł on z mody, mamy długopisy różnego rodzaju. I właśnie w tym ołówku mamy grafit, ale to już jest grafit utwardzony, drodzy. Grafit, który występuje w naturze, jest bardzo miękki, jest smolisty, i bardzo łatwo się nim ubrudzić. A więc ci, którzy przy tym graficie pracują, kiedy wyjdą z tego miejsca pracy, są trudni do rozpoznania. Tacy są umorzeni w tym graficie. Czy ten obraz tego grafitu, wśród którego powstają te diamenty, nie kojarzy nam się dobrze ze światem w stanie grzechu, brudnego grzechu i grzechu, który brudzi, który bardzo łatwo posiada na nas i kiedy bardzo blisko się zbliżymy do niego, kiedy szczególnie się go dotykamy, to on nas brudzi i to widać po prostu, że ten grzech nas dotyka. W pierwszym liście Jana, 5:19 pisze tam, że cały świat tkwi w złym. Takie jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej tego tekstu. A w liście do Rzymian, 1:28 znajdujemy tam takie słowa, które opisują, jak ten świat wygląda. I mówi, ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak, że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, baśniom, podstępowi, złośliwości. I tam oczywiście ta lista jest bardzo długa. A więc to jest ten brudzący grafit. I wśród tego grafitu powstają diamenty. Pewnie chcecie zapytać, jakie muszą zaistnieć warunki, aby grafit zamienił się w diament. Już odpowiadam. Są to dwa czynniki. Ciśnienie odpowiednie i temperatura. To jest coś, co was pocieszy, że dzisiaj mamy tak wysoką temperaturę. Ale powiem wam, że jeszcze bardzo wiele brakuje do tego, aby nas zamieniła w diamenty. Bo oto, aby powstał diament z grafitu, potrzebne jest 2500 stopni Celsjusza temperatury. Brakuje to nieco na skali. I do tego jeszcze, jak gdyby mało było, potrzeba 100 000 atmosfer ciśnienia. Straszne warunki. I w takich warunkach rodzi się diament. Ale za to, że przeżył tak straszne warunki, to jest najtwardszy znany minerał na Ziemi. Nie ma twardszego. Wśród tych warunków, tej bardzo, bardzo wysokiej temperatury i bardzo, bardzo, bardzo wysokiego ciśnienia powstaje najtwardszy minerał, jaki jest znany na globie ziemskim. W liście do Rzymian, 5:3-4 znajdujemy takie słowa. Ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. A drugi list do Koryntian, 4:17 mówi tak. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. A więc cóż, dzisiaj te troszkę ponad 30 stopni. Widocznie jest nam to potrzebne. Zresztą podejrzewam, drodzy, że gdyby dzisiaj padał deszcz, też byśmy narzekali. Także mamy do wyboru albo słońce, albo deszcz. A Piotr, drodzy, w 4, w 1 swoim liście, a w 12 zapisał takie słowa. Podaję go w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się. No tak, bo przecież on jest potrzebny. Jeżeli, a myślę, że już pomału zaczynamy o tym myśleć, że chcielibyśmy się przecież takimi antytypowymi diamentami stać, no to niestety potrzebne nam i ciśnienie, i temperatura, i to bardzo wysoka. W sztandarze biblijnym numer 367/20, bo jeszcze w tamtym czasie takie numery one posiadały, a myślę tu o sztandarze z 1986 roku, na stronie 115 znajdujemy takie myśli. Utwardzana krystalizacja szlachetnego kamienia odpowiada skłonności w kierunku sprawiedliwości w danej osobie, a jeżeli ktoś nie ma takiej skłonności ku Bogu i sprawiedliwości, to nie posiada też żadnej cechy tego klejnotu, którego Pan obecnie poszukuje. Drodzy, że ucisk i doświadczenie powoduje takie skłonności w sercach ludzkich, niech będzie dowodem na to fakt. I tu szczególnie zwracam się do pamięci starszych osób. Kiedy najbardziej pomnażały się zbory, choćby nawet i w tych okolicach? W czasie wojny i po wojnie. Przed wojną też, tak, ktoś tu powiedział, też były warunki nielekkie. A dzisiaj, no oczywiście wszyscy jesteśmy skłonni narzekać, że może są równie ciężkie jak wtedy. One mają swoją specyfikę, oczywiście. Ale niestety trzeba powiedzieć, drodzy, że dzisiejsze czasy są szczególne. Tu już było co nieco powiedziane o tym, mój przedmówca o tym powiedział, że jest to szczególny czas, gdzie te ciężkie warunki są jak gdyby kojone przez wzrost grzechu dla wielu osób. A więc oczywiście jest w jakimś stopniu ciężko, ale z drugiej strony, o ile dostępniejszy jest indywidualne doświadczenia, powodują, że to serce jest zmienione. Ale muszę iść naprzód, bo ciągle spoglądam tu na obok leżący zegarek, gdzie naprawdę niewiele czasu zostało. Chciałbym powiedzieć, gdzie te diamenty występują. W RPA, w Jakucji, w Kanadzie, w Australii, one występują w skałach. Natomiast w Indiach, Brazylii, Namibii, Zairze i na Borneo występują w glinie, w piaskach i w żwirach. A więc kiedy wytrawny poszukiwacz tych diamentów znajdzie taki diament, to on, szczerze mówiąc, niewiele różni się od innych kamieni, wśród których jest. I trzeba poddać go procesowi oczyszczenia, aby można dokładnie zobaczyć, że jest to diament. W księdze Ioba, 30 rozdział i 19 wiersz, Iob opisuje swój stan bardzo poniżony, w jakim się znalazł i mówi: gwałtownie do błota on mnie wrzucił, podobny jestem do pyłu i piasku. A więc stan sponiewierania, uniżenia, w jakim się znajduje cały rodzaj ludzki, cały świat jest położony w złem. I właśnie w tym świecie znajdują się te diamenty, szczególnie doświadczone, szczególnie utwardzone tymi ciężkimi warunkami. I stąd w psalmie 43 wierszu znajdujemy myśli: wyciągnął mnie z dołu szumiącego i z błota grząskiego. To jest przetłumaczone według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. A więc pierwszy proces, który jest konieczny, aby diamenty mogły być rozpoznane, to jest proces oczyszczenia i obmycia. A więc znalezione diamenty trzeba obmyć, trzeba oczyścić. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 11 wiersz, mówi: takimiście niektórzy byli, kiedy przypomina swoim braciom ich stan. Takimiście byli, takimi brudnymi, umorusanymi w tym glinie, w błocie, w graficie. Trzeba było was wyczyścić, abyście byli rozpoznani jako diamenty. A w pierwszym liście Jana, 3 rozdział i 3 wiersz, znajdziemy takie słowa: a ktokolwiek ma tę nadzieję, w nim oczyszcza się i jako on czysty jest. Ale drodzy, czy oczyszczony diament jest już klejnotem? Nie. Bynajmniej. Jeszcze jest bardzo długa droga, aby mógł stać się świetnym, podziwianym i cenionym klejnotem. Czy wiecie, jak wygląda diament? Jak kawałek mętnego szkła. Tak jakby ktoś butelkę rozbił, kawałek szkła, może nawet jeszcze i gorzej. To jest diament, a tyleśmy już o nim tutaj powiedzieli. A więc wcale nie jest taki atrakcyjny jego wygląd i gdybyśmy taki diament chcieli któremuś z królów w jego koronę wprawić, to by powiedział: co ty mi tu za kawał szkła wsadzasz? A chcę jeszcze powiedzieć, drodzy, chociaż strasznie ten czas dzisiaj biegnie, pewnie ktoś tu przyspieszył te zegarki, że nie każdy diament może stać się klejnotem. To też trzeba jasno powiedzieć. Jest coś takiego jak karbonado. To też jest diament, ale posiada on tyle zanieczyszczeń, tak jest czarny, że używany jest tylko jako materiał ścierny. Jeszcze jedna wersja też występuje, bor tak zwany. To jest też taki diament, który nie potrafił się dostatecznie wykrystalizować. Takie drobne kryształki, też tam jest masa zanieczyszczeń i ten diament tylko służy do szlifowania jako materiał ścierny. I może jak komuś się wydaje, no już jestem diamentem, ale to jeszcze nie jest nic. To można zostać właśnie tym karbonado albo bortem i tylko nadawać się do ścierania innych. Także stan może być nieciekawy. Ale idźmy dalej, bo czas robi swoje. Czy wiecie, co dalej dzieje się z kamieniem zakwalifikowanym do dalszej obróbki? Czasami okazuje się, że ten diament, zanim podda się go obróbce, trzeba go rozłupać. Że w tej wersji, w jakiej on się został odnaleziony, w tym stanie on się nie nadaje do obróbki. Trzeba pewne rzeczy od niego odłupać. Tu już Schneider dzisiaj o takim odłupywaniu niepotrzebnych rzeczy mówił. To czasami również ma miejsce w przypadku diamentów. A więc następuje rozłupanie. To też nie jest prosty proces. To musi doświadczony człowiek robić, aby nie rozbić tego diamentu w drobny mak. A więc następuje podział czasami tego kamienia. Część zostaje albo przeznaczona, ten mniejszy kawałek, do jakiejś indywidualnej obróbki, albo czasami zostaje przeznaczona na materiał ścierny, jeżeli oczywiście nie nadaje się już ten usunięty fragment do jakiejś dalszej, mniejszego ukształtowania jako mniejszy brylant. I tu nasuwają mi się na myśl, drodzy, dwa teksty, które mówią o właśnie takim rozdzieleniu. I to prawda powoduje, że takie rozdziały czasami następują. To prawda dzieli. Jest powiedziane w Ewangelii Mateusza 10 rozdział od 21 do 22 wiersza. Tam znajdziemy takie słowa. Wyda brat brata na śmierć. Ojciec syna. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą je zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Pierwszy z rozdziałów pokazany, jaki może uczynić poznanie prawdy. A drugi, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 18 i 19 wiersz, znajdziemy tam takie słowa w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej je przedstawia. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako z gór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, tak jak w przypadku diamentów. One muszą czasami nastąpić. Dlaczego? Aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Tak. Trzeba rozłupać ten kamień i zobaczyć, który z nich nadaje się do obróbki, który może stać się brylantem, a który tylko być przeznaczony na materiał ścierny. Ku doświadczeniu. I czasami nawet ci, którzy są oddzieleni, oni są pozostawieni, aby ten właśnie proces polerowania właśnie dzięki użyciu ich mógł następować. A więc przejdźmy już teraz do szlifowania diamentu. Wstępnie przygotowany kamień poprzez rozdzielenie, wcześniej obmycie, zostaje umocowany w maszynie szlifierskiej tak, że szlifierz nie widzi tego kamienia. Ta część, która jest szlifowana, jest dla niego niewidoczna. No powiecie, to jak on go szlifuje, że on go nie widzi. Ma specjalne urządzenia, którymi kontroluje proces obróbki tego kamienia. I tak również w Piśmie Świętym jest powiedziane w pierwszym liście Jana, 3 rozdział i 1 wiersz. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna. Świat w ogóle nie widzi, że na nas jakiś proces się odbywa szlifowania. To tylko widzi ten wielki szlifierz. My śpiewamy w pewnej pieśni, on zna mą drogę, zna. Tak, Pan zna dokładnie ten proces, który w nas zachodzi i wie, jak to uczynić, abyśmy się stali diamentami oszlifowanymi, abyśmy stworzyli brylanty. Śliwiarz, który przystępuje do obróbki diamentu, musi bardzo precyzyjnie obliczyć kąty jego szlifowania oraz ilość tak zwanych pasetek, które będą uczynione na tym przyszłym diamencie. Dlaczego to jest tak ważne, to za chwilę jeszcze, jeżeli zdążę, powiem. Chcemy powiedzieć, że Bóg jest tym największym szlifierzem diamentów duchowych. Jego działania przewyższają wszystkie umiejętności najbardziej doświadczonych szlifierzy diamentów. I dlatego list do Rzymian, 8 rozdział i 28 wiersz zapewnia nas: wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała ze wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru. To tekst w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. A Biblia Gdańska w liście do Żydów, 12 rozdział, 11 wiersz mówi: wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne. Lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Chcę teraz szybciutko postawić jeszcze trzy pytania i na nie odpowiedzieć. Sam będę stawiał pytania, sam będę na nie odpowiadał. Po co szlifuje się w ogóle diamenty? Czy nie lepiej zostawić takie mętne szkło? Nie. Diamenty szlifuje się po to, aby je przeobrazić w cudowne brylanty. Na czym polega cud brylantu? On polega na tym, że kamień ten z niebywałą siłą lśni, kiedy zostaje na niego rzucone światło. Jest to jedyny kamień, który, jeżeli jest prawidłowo oszlifowany, tak cudownie potrafi oddawać światło. Jest stosowany tak zwany szlif brylantowy, wynaleziony przez włoskiego jubilera Vincenti Peruzio pod koniec XVII wieku, który pozwala, aby tak oszlifowany diament powodował, że wpadające do diamentu światło ponownie z powrotem pojawia się na jego powierzchni. To właśnie diament jest tym kamieniem, który bardzo wysoki współczynnik załamania światła posiada. I oczywiście, że jest to prawidłowo wykorzystane, to przy prawidłowym oszlifowaniu całe światło wraca jak gdyby ze środka tego kamienia z powrotem na zewnątrz. Czy wobec tego warto oszlifować ten mętny diament, aby coś takiego się działo? Myślę, że tak. I Bóg o tym wie, że również dla swojego ludu, jeżeli taką pracę podjął i ją wykona, to wtedy będą spełnione te słowa, które już były tutaj cytowane dzisiaj z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 14 wiersz mówi: wy jesteście światłość świata. A w 16 wierszu jest powiedziane: tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi. Dlaczego? Aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Drugie pytanie, jakie chciałbym postawić: jak szlifuje się diamenty? Drodzy, nikt nie znalazł jeszcze innej możliwości oszlifowania diamentu, aniżeli użyć drugiego diamentu. Nie da się inaczej tego kamienia oszlifować. Diament można tylko oszlifować diamentem. A więc na tarczę wirującą z prędkością od 4 do 6 tysięcy obrotów na minutę napyla się pył diamentowy zmieszany z oliwą. Ten pył diamentowy to często efekt odpadowy szlifowania innych diamentów bądź tego samego diamentu, czyli w procesie szlifowania ten pył, który powstaje, zbiera się pieczołowicie i z powrotem wykorzystuje się do szlifowania czasami nawet tego samego diamentu. To nam przedstawia jakże wspaniale ducha prawdy, który współdziała, tu przez tą oliwę, olej pokazany, który współdziała w walce z naszymi własnymi słabościami, tymi, które usuwamy, odpadają przecież części tego diamentu, jak również ze słabościami naszych bliźnich. Tu szczególnie, drodzy, są pokazane szlifujące słabości naszych braci i sióstr w prawdzie. Nic tak nie boli, jak doświadczenie pomiędzy braćmi w prawdzie. Nic nie jest tak dotkliwe, jak ból zadawany przez tych, których miłujemy. A zwyciężyć w tym procesie oznacza miłować ich nadal. Pomimo, że stają się powodem naszego bólu. Wydaje się być oczywiste, drodzy, że w dniu, o którym czytaliśmy u Malachiasza 3:17, że Bóg taki dzień uczyni, kiedy te klejnoty będzie zgromadzał, że w tym dniu ci, którzy stawali się dla nas tym materiałem polerskim, ściernym, przyjdą do nas i powiedzą: przepraszam. Ale my wtedy będziemy musieli powiedzieć: dziękuję. Bo to oni stali się powodem tego, że możemy zostać brylantami. Gdyby nie oni, pozostalibyśmy mętnym szkłem. Tylko i jedynie. A więc dlatego mamy tyle napomnień w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane: prosimy was, bracia, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim. To myśli zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:14, poczynając. A dalej w 15 mówi: patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał, ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą, i ku wszystkim. A w Rzymku Rzymian 12:10 znajdujemy myśli: miłością braterską jedni ku drugim bądźcie skłonni, uczciwością jedni drugich uprzedzając. U Rzymian 14:13 jest powiedziane: nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia ani dawali zgorszenia bratu. To są uwagi, które pomagają nam w tym wzajemnym procesie szlifowania. No i jako, że obecność brata Ozimka tu już wiele dla mnie mówi, chcę jeszcze tylko powiedzieć, postawić to trzecie pytanie i znowu sam na nie odpowiedzieć, bo ono jest logiczne. Jak długo ten proces trwa? Ile to szlifowanie może trwać, żeby z tego mętnego szkiełka stać się brylantem? Chcę wam, drodzy, tylko powiedzieć taki fakt oczywisty. Myślę, że część może wie o tym, a może nie. Przecinanie diamentu o wadze 1 karata. Wiecie, ile to jest? 0,2 grama. Czyli diament o wadze 0,2 grama przecina się od 4 do 8 godzin. No, gdyby tak nasze karaty zważyć. Na szczęście myślę, że nie odwagi Pan nas będzie szlifował, tylko pod innym kątem nas będzie widział jako te diamenty. Bo gdyby to według wagi miało być, to życia by nam nie starczyło na to szlifowanie. No i rzeczywiście tak jest, drodzy. Nikt nie może się spodziewać, że dostanie jakiś urlop w tym procesie szlifowania. Byliśmy z pewnym bratem u siostry, którą dotknęło pewne nieszczęście, pewna choroba, pewien wypadek. I ona mówi tak: ja myślę, że to już chyba ostatnie doświadczenie Pan mi takie dał. No, było to bardzo sugestywne dla Pana. Panie, Ty już nie miej dla mnie następnych doświadczeń. Teraz mi się należy urlop. Niestety tak nie jest. Kiedy weźmiemy pod uwagę tych, którzy jako te najwspanialsze oszlifowane diamenty zakończyli swój bieg, to na nich często odzwierciedliło się to, co również się odzwierciedla w procesie obróbki diamentów. Czy wiecie, jaki jest ostatnia czynność w procesie tworzenia brylantów? Taki brylant trzeba zanurzyć w gotującym się kwasie siarkowym, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, jakie mogły powstać w procesie obróbki, a głównie zatłuszczeń, jakie mogły powstać. I dopiero wtedy ten brylant cudownym blaskiem lśni. Jeszcze chciałbym tytułem zakończenia zacytować to, co w tym samym sztandarze biblijnym, który stał się podstawą do opracowania tego tematu, a więc przypomnę, jest to numer 367/20 z sierpnia 1986 roku, co tam zostało zapisane. Cytuję. Ów proces poszukiwania przedtysiącletniego nasienia abrahamowego i obmywania, szlifowania oraz polerowania go jako klejnotów trwa już od ponad 19 stuleci. A Pismo Święte wskazuje nam, iż obecnie nadszedł koniec tego wieku, czas gromadzenia tych klejnotów i umieszczania ich w chwale Królestwa. Czas przygotowywania do poświęcącego panowania, podczas którego zostaną oni wywyższeni jako światło świata. Zgodnie z tym, znaki czasów jasno wskazują, że czas wielkiego ucisku dla świata jest czynnikiem przygotowującym go do nadchodzących błogosławieństw. Widzimy więc, że jeżeli mamy znaleźć się wśród tych klejnotów nadających się do przyjęcia, wśród tych, którzy będą uchronieni od niektórych nadchodzących nieszczęść, musimy być pilnymi i współpracować z wielkim mistrzem szlifierzem, aby kształtowanie i szlifowanie naszych serc i naszej woli mogło być szybko ukończone, abyśmy mogli być gotowymi do uczestniczenia w tym chwalebnym zamierzeniu, gdy On zgromadza swoje klejnoty, swoich umiłowanych i swoją własność. Oby Pan pobłogosławił i ten proces, który zachodzi w nas. Dziękuję za uwagę.